Jest z nami dr Maciej Maciejowski, publicysta miesięcznika W sieci historii, współtwórca Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie i autor kilku interesujących książek. Dziś będziemy rozmawiać o tej, która ukazała się jako ostatnia. To studia nad dowódcami i sztuką dowodzenia w II wojnie punickiej 218-201 przed Chrystusem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Spektrum pańskich zainteresowań jest szalenie rozpięte. Dziś rozmawiać będziemy o dowódcach, którzy być może nie stali w pierwszym szeregu, ale w pańskiej opinii powinni zapisać się w historii, bo to arcyciekawe, arcyważne i arcybarwne postaci. Po drodze była książka o rzymskim podboju Hiszpanii. To lata 218-178 przed Chrystusem. A pierwsza książka to orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej już 1283-1320. Skąd taka rozpiętość? Z czego to wynika?
Historią średniowiecza interesowałem się od czasów licealnych, później poprzez studia. Tej epoki dotyczyła moja praca magisterska. Natomiast doktorat pisałem rzeczywiście z problematyki, która do tej pory jakoś nie została poruszona w sposób, wydawało mi się, dostatecznie pogłębiony, czyli tego styku polityki i kościoła w okresie takim trudnym, barwnym schyłku rozbicia dzielnicowego, kiedy doszło do szeregu takich zawirowań politycznych. Kończyła się właśnie jedna epoka, rozbicie dzielnicowe, zaczynała się monarchia stanowa. I w trakcie tego okresu biskupi polscy metropolii gnieźnieńskiej odegrali dużą rolę także w sferze politycznej. Dostarczali argumentów jakby ideowych za tym procesem zjednoczenia. Wchodzili też między sobą w konflikty, reprezentowali różne obozy polityczne. Była grupa biskupów, którzy na przykład chętniej skłaniali się do orientacji proczeskiej, czyli opowiadali się za Przemyślidami, inni z kolei za rodzimą koncepcją zjednoczenia, czyli za Piastami.
No okej, ale to jest tak, że pan sobie wybiera pewien problem czy problematykę historyczną, na pewno tę, która nie była dotąd szerzej opisana, pokazana, ale z drugiej strony też myślę o swego rodzaju kompetencjach pisania. Pan się czuje tak wieloaspektowym historykiem, by swobodnie poruszać się w epoce antyku, średniowiecza, co więcej także w tej najnowszej historii, bo przecież po drodze wspomniane Centrum Dialogu Przełomy, ale także Instytut Pamięci Narodowej i projekt badawczy IPN-u Władze PRL-u wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych.
Chciałbym tutaj nie uchodzić za alfę i omegę we wszystkich możliwych dziedzinach i epokach. Starałem się wybierać te fragmenty, co prawda w różnych epokach historycznych, które jednak są ze sobą w jakiś stopniu powiązane. A więc badałem przede wszystkim elity w danym okresie. Tu byli biskupi, tu mamy dowódców, czyli też środowisko elitarne w okresie II wojny punickiej, czy też środowisko naukowe w PRL-u.
Czyli wspólnym mianownikiem pańskiej pracy historycznej czy historyka byłyby elity
są
właśnie?
Są elity polityczne przede wszystkim, czy też działające na styku nauki i polityki, kościoła i polityki. Pewne mechanizmy można dostrzec, że są dość podobne we wszystkich tych epokach, jeśli chodzi o ten styk władzy i elity kulturalnej czy wojskowej.
Starożytność to jednak pierwsze zadanie, pierwsze pole badawcze.
To znaczy ja zawodowo jestem związany oczywiście z Instytutem Pamięci Narodowej. Natomiast wydaje mi się, że badanie też innych okresów daje szerszy kontekst. Lepiej się rozumie pewne problemy, także współczesne, jeżeli przebadamy dość głęboko także inne okresy, w miarę możliwości oczywiście. Jest to też chwila pewnego oddechu, ponieważ my w IPN-ie zajmujemy się często tą bardzo trudnymi sprawami historii najnowszej, martyrologią, zbrodniami, tą ciemną stroną natury ludzkiej. I czasem sięgnięcie po inną epokę daje chwilę oddechu.
Ale gdyby się uprzeć, taką optykę również można by było przyłożyć, prawda, do interesującego nas zagadnienia w kontekście choćby Rzymu i Kartaginy. Też dałoby się ten temat w ten sposób ugryźć.
No na pewno, tylko to już mamy daleki dystans. Jeśli chodzi o badanie historii najnowszej, jesteśmy często bardzo nacechowani emocjami. Jak gdyby to są wydarzenia, często które sami jeszcze pamiętamy. Poza tym są pewne współczesne uwarunkowania polityczne. Wiadomo, że każda strona różnych sporów chce wypaść jak najlepiej, pozostać w pamięci historycznej.
No co widać choćby po kronikarzach Rzymu, prawda?
Natomiast już jeśli chodzi o historię starożytną, takich emocji nie mamy. Możemy spokojnie tą epokę badać bez jakichś większych emocji, konfliktów. Już nowe źródła nie dochodzą, jeżeli chodzi o starożytność. Bazujemy raczej na, jeśli chodzi o źródła narracyjne, na już znanym kanonie. Co może dojść? Mogą dojść jakieś inskrypcje, jakieś znaleziska archeologiczne, jakieś nowe monety, ale to są już detale, które jakby nie zmieniają zasadniczo całego obrazu.
No można najwyżej wyciągać cokolwiek na podstawie nieścisłości, czy niedopowiedzeń, albo złych interpretacji, co też pan robi.
Inaczej zinterpretować pewne wydarzenia. Tak.
Źródła kanoniczne rzeczywiście są niezmienne, co widać także w liście pańskich cytowań. Wracając do książki, która dziś nas najbardziej interesuje, wspomniany przeze mnie profesor Edward Dąbrowa napisał tak: problematyka zawarta w pierwszych dwóch studiach poświęconych II wojnie punickiej w dotychczasowej literaturze przedmiotu nie doczekała się większej uwagi bądź systematycznej analizy. Czy to oznacza, że powinniśmy powiedzieć parę słów na temat i pierwszej wojny punickiej, i drugiej, i być może trzeciej, żeby jakoś nakreślić tę problematykę?
To znaczy Rzym i Kartagina były największymi mocarstwami w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego w IV i III wieku przed Chrystusem i zaciekle ze sobą rywalizowały o ten prymat w tej części świata. I wiadomo było, że prędzej czy później dojdzie do konfrontacji między nimi. Trzy wojny punickie są przykładem właśnie tego antagonizmu. Wszystkie trzy wojny zostały wygrane przez Rzym, mimo że w trakcie II wojny punickiej Kartagina za sprawą Hannibala była już bliska zwycięstwa i zadała ogromne straty Republice Rzymskiej. Z tego wielkiego antagonizmu, niezwykle krwawego, zwycięsko wyszedł Rzym, przy czym Kartagina podczas III wojny punickiej została starta z powierzchni ziemi, zniszczona doszczętnie, a ludność wymordowana przez Rzymian bądź sprzedana w niewolę. Czyli mamy totalne zwycięstwo jednej ze stron. Taka wojna na śmierć i życie. Myślę, że były setki tysięcy ofiar po obu stronach w ciągu 20-letniego konfliktu. Przy czym jeśli chodzi o grupę dowódców, też widzimy, że nastąpiła hekatomba. Większość dowódców, tych czołowych, których znamy ze źródeł narracyjnych, zginęła w tej wojnie. Po stronie kartagińskiej zginęli na przykład obaj bracia Hannibala, Magon i Hasdrubal. Po stronie z kolei rzymskiej wiemy, że śmierć poniosło 12 dowódców w randze konsularnej, czyli tych najwyższych dowódców, nie licząc szeregu mniejszych. Także ocenia się, historycy są dość zgodni, że to był najbardziej krwawy konflikt starożytności. Druga wojna punicka. Także nastąpiło wyludnienie w dużej mierze Italii, nie tylko na skutek wojny, ale później represji także rzymskich wobec ludności na południu Italii, która poparła w części Hannibala. Konsekwencje tej wojny były bardzo, bardzo dotkliwe dla obu stron, mimo że Rzym wygrał.
Za chwilę szerzej porozmawiamy o konkretnych szkicach. Tych szkiców mamy 6 w tej publikacji, ale jeszcze na chwilę wróciłbym do metodologii i do tego wszystkiego, jak się pracuje nad tego rodzaju publikacjami. Jak mówiliśmy, tych starożytnych źródeł jest jak na lekarstwo, bo pan powołuje się na Liviusza, Polibiusza, Cicero się gdzieś tam pojawia.
Chociaż jeżeli chodzi w ogóle o starożytność, to możemy powiedzieć w przypadku II wojny punickiej, że nie jesteśmy w tak złym stanie, bo mamy 3 duże narracyjne źródła właśnie Polibiusza, Greka, który co prawda pozostawał w służbie rzymskiej, Liviusza, tego oficjalnego historyka, i Appiana, historyka też greckiego, ale w służbie rzymskiej z kolei z okresu cesarstwa, więc tak źle nie jest. Mamy
źle
mimo wszystko
jest. Tak, panie
i
doktorze,
szereg mniejszych jeszcze źródeł.
Dokładnie, ale też mniej w wielu miejscach zastanawia się pan nad prawdziwością. Na ile my dziś z perspektywy XXI wieku jesteśmy w stanie to zweryfikować?
Jest taka zasada ogólna, nie tylko odnosząca się do historii starożytnej, że to źródło, które jest bliższe wydarzeniom, jest bardziej wiarygodne. Stąd wysoka ranga w historiografii współczesnej osoby Polibiusza, ponieważ on pisał krótko po II wojnie punickiej. Uchodzi za historyka dość rzetelnego, w miarę bezstronnego, mimo że zajmował takie prorzymskie stanowisko, jakby ulegał temu czarowi Imperium Rzymskiego. Zresztą był blisko związany ze Scypionami, z tym rodem, który odegrał podczas tej wojny dużą rolę. To jednak przez to, że był Grekiem, miał trochę inne spojrzenie niż Rzymianie, potrafił trochę się zdystansować, wytknąć im także pewne rzeczy niecne, które,
no więc właśnie,
które robili.
Musimy też wytłumaczyć naszym słuchaczom, że rozmawiamy jednak o publikacjach naukowych. To nie są książki popularno-naukowe, stąd dr Maciejowski nie waha się przywoływać cytatów wprost z łaciny czy z greki właśnie. Co jeszcze po drodze? Język angielski oczywiście podstawowy.
No jeśli chodzi o literaturę. No jeżeli chodzi o wojny punickie, to rzeczywiście chyba najwięcej napisano w języku
angielskim. Ale bibliografia do tej książki to jest ładnych kilkanaście stron.
Sporo także historiografia niemiecka poświęciła uwagi wojnom punickim. Ma w tej mierze też ogromne tradycje. Historiografia francuska. No ale chyba anglosasi są najbardziej zainteresowani w ogóle imperializmem rzymskim. Nas ten temat jako Polaków szczególnie nie absorbował. Mamy inne doświadczenia historyczne. Zazwyczaj my byliśmy tymi tłumionymi i tymi, którzy się buntowali. Natomiast Brytyjczycy mieli własne imperium, jak wiemy, jeszcze do połowy
XX wieku. Ale też po drodze mieli mur Hadriana, prawda? Tak. Więc mogą być zainteresowani tym wszystkim.
Ale jak, oni jakby patrzą z perspektywy rzymskiej bardziej. Może mniej krytyczni są wobec Rzymian. U nas w Polsce my patrzyliśmy z perspektywy bardziej ludów podbitych. Stąd większy krytycyzm wobec Rzymian, wobec Imperium Rzymskiego.
Mamy dwa szkice, które poświęcone są, mówiąc krótko, kryterium wyboru dowódców w armii rzymskiej i kartagińskiego systemu dowodzenia. Rekonstrukcja bardzo interesująca, zwłaszcza z punktu widzenia historyka, też pokazująca, że ta historia była dość zagmatwana i być może odpowiedzi takie strukturalne, myślę teraz już o samych armiach i wojskowości, podlegały pewnym modyfikacjom. Ale z drugiej strony, wczytując się w pańskie opisy, mam wrażenie, że jednak bardziej po Bożemu, jeśli mogę użyć tego określenia, wbrew pozorom było w Rzymie. Myślę tutaj choćby o konsekwencjach, jakie spotykały dowódców, którym powinęła się noga.
Tak, tutaj widzimy zasadniczą różnicę między traktowaniem przegranych wodzów w Rzymie i w Kartaginie. W Rzymie w zasadzie nie spotykały ich jakieś po przegranych bojach jakieś poważne konsekwencje. Byli najwyżej, jeżeli ponieśli duże straty, podległe im oddziały poniosły duże straty, byli delikatnie odsuwani.
Albo tracili stanowiska, ale nie tracili głowy, prawda?
Tak. Natomiast w Kartaginie wiemy, no już może nie podczas II wojny punickiej, ale w czasie pierwszej, wyraźnie widać tendencję do bezwzględnego karania przegranych wodzów kartagińskich przez senat tego państwa, a więc najczęstszą karą było ukrzyżowanie przegranego wodza. Czyli widać tutaj wielką presję, jaka musiała być wywierana na tychże punickich dowódcach. Czy tak było do końca, też nie wiemy, bo być może źródła, którymi dysponujemy, są to źródła wyłącznie rzymskie i prorzymskie. W ten sposób chciały pokazać barbarzyńskość też systemu i ustroju swojego wroga, czyli Kartaginy. Niemniej jednak widać tutaj wyraźną rzeczywiście różnicę w traktowaniu przegranych wozów.
Cała specyfika wyboru dowódców jest szalenie skomplikowana. Pokrótce, gdybyśmy powiedzieli, czym się te systemy różniły w Rzymie i w Kartaginie?
W Rzymie mamy system wybierania na jedną kadencję, roczną kadencję wysokich dowódców, czyli konsulów i pretorów.
Ale też do pewnego
momentu, i kolegialność, czyli było dwóch konsulów. Czyli taka była norma do wybuchu II wojny punickiej. Wojna wymusiła modyfikację tego systemu w postaci tak zwanego prorogatio, czyli przedłużania dowódców.
No właśnie, to jest zdumiewające, że nikt na to nie wpadł z punktu widzenia logiki, prawda? Jeśli ktoś sobie dobrze radził, to po co zwyczajnie go odwoływać? Tak.
Do II wojny punickiej obowiązywała taka zasada, że jednak bardzo się obawiano w Republice Rzymskiej zapędów dyktatorskich i monarchicznych u poszczególnych wodzów. I wydawało się w tym systemie, zapewne elitom rzymskim, że przedłużanie dowództwa przez wiele lat
umacnia ich pozycję i stanowi
zagrożenie.
Umacnia
ich pozycję, właśnie. Że za blisko są żołnierzy, że nawiążą zbyt bliskie relacje ze swoimi podwładnymi i wtedy podwładni będą się utożsamiać na przykład z wodzami, a nie z państwem. Czyli istniało to zagrożenie, że sięgną może po władzę bardziej jedynowładczą. Natomiast w Kartaginie był inny system, gdyż dowódcy kartagińscy byli mianowani jak gdyby na czas wykonania zadania, bez tutaj zakresu jakiegoś kadencji.
Ale też wydaje się, że wpływ, mówiąc krótko, ludu i żołnierzy był zdecydowanie większy w Kartaginie, prawda? To znaczy ten głos był, nie powiem, że decydujący, ale był ważny.
Wiemy znacznie więcej na temat systemu wybierania dowódców w Rzymie niż o systemie wybierania wodzów w Kartaginie. Oficjalnie w Republice Rzymskiej to lud wybierał w głosowaniu wyższych dowódców. W praktyce można powiedzieć, że był to wybór koncesjonowany mocno. Ten system oligarchiczny nie dopuszczał osób do dowodzenia, które nie wywodziły się z tego najwyższego kręgu byłych dowódców konsularnych, czyli tak zwanego nobilitas, czyli z tej ścisłej elity. W czasie głosowania nie dochodziło do dyskusji nad tym, kogo wybrać. Teoretycznie taka możliwość istniała w przedwyborczych spotkaniach, tak zwanych kontio. Podczas kontio można było zgłosić jakąś kandydaturę, ale też przewodniczył kontio, czyli temu spotkaniu przedwyborczemu, magistratus, czyli bardzo wysoki urzędnik wywodzący się z tej elity, z tej oligarchii, który decydował o tym, kogo dopuścić do głosu, ile może trwać takie wystąpienie. Więc rola ludu przy wyborach była dosyć pasywna, co nie znaczy, że w sytuacjach jakichś krytycznych, a takich nie brakowało w czasie II wojny punickiej, jednak nie zabiegano o te głosy ludu i ten głos ludu vox populi jednak czasem nie decydował także, bo pod wpływem ogromnych strat, no jednak Rzymianie nie chcieli głosować na dowódców, którzy łatwo szafowali życiem